sąsiedzku.
Posiedzenie Sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w naszym regionie, czy kontrowersyjna nazwa ulicy w Białymstoku. To tylko niektóre tematy, którymi zajmiemy się w dzisiejszej audycji Po Sąsiedzku. Przed mikrofonem Michał Stepaniuk. Będziemy razem do 18.30. Dziś porozmawiamy też o ważnym państwowym odznaczeniu dla muftiego Tomasza Miśkiewicza. Będziemy też na wielokulturowych obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Zacznijmy jednak muzycznie. Okean Elzy na naszej antenie. Jakby to be moje dumki nuła mnie taj czary twoje. Jakby to be Dla wielu środowisk wybór tego patrona jest bardzo kontrowersyjny. Radni Białegostoku przegłosowali uchwałę, według której jedna z ulic w mieście będzie nosić imię Zygmunta Szędzielarza Łupaszki. Przypomnijmy, oddziały wchodzące w skład dowodzonej przez niego 5. Wileńskiej Brygady są odpowiedzialne za pacyfikację wsi Wiluki i Potoka w maju 1945 roku. Rok wcześniej ofiarami żołnierzy Łupaszki byli mieszkańcy litewskiej miejscowości Dubinki. Dlatego też propozycja radnych Prawa i Sprawiedliwości, wniesiona w ostatniej chwili do porządku obrad kwietniowej sesji Rady Miasta, wywołała u niektórych zdziwienie. O szczegółach Edyta Wołosik.
Przy tej ulicy nie ma na razie domów i bloków, więc nie ma konieczności zmiany adresów, ale jest konieczność nazwania tego odcinka położonego w pobliżu Warmińskiej, Kujawskiej i Pomorskiej. Dlatego urzędnicy zaproponowali nazwę Podlaska, ale radny PiSu Tomasz Madras złożył poprawkę, by była to ulica Majora Zygmunta Szędzielarza Łupaszki.
To, co się czasami zarzuca, że różni partyzanci mieli tutaj różne historie, to nic mi nie wiadomo o tym, żeby się można było do czegoś przyczepić.
Radny PO, reprezentujący Forum Mniejszości Podlasia Sławomir Nazaruk, nie ma wątpliwości, że to zły pomysł.
Jeżeli większość życiorysu danej osoby jest chwalebna, ale trafiają się niestety takie wydarzenia, w których zginęły osoby cywilne. No są to jednak plamy na honorze.
A radny lewicy Wojciech Koronkiewicz, zwracając się do radnych PiSu, apelował o odłożenie decyzji w czasie.
Jeżeli postać rzeczywiście jest, tak jak panowie twierdzą, niekontrowersyjna, nie wzbudza żadnych problemów, nie będzie problemu, żeby za miesiąc tą propozycję podjąć.
Te argumenty większości nie przekonały i 15 osób poparło projekt uchwały.
Tyle się stało, że będziemy mieli taką ulicę.
No ja się przede wszystkim bardzo cieszę, że tak ważna postać w historii naszego regionu została upamiętniona.
Zygmunt Szędzielarz Łupaszka był majorem kawalerii Wojska Polskiego i Armii Krajowej, dowódcą 5. Wileńskiej Brygady AK. Edyta Wołosik, Polskie Radio Białystok.
Za nadaniem ulicy imienia majora Zygmunta Szędzielarza Łupaszki głosowało 15 osób. 10 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Decyzja białostockich radnych wywołała reakcję m.in. Forum Mniejszości Podlasia, które zwróciło się do przewodniczącego Rady Miejskiej z otwartym listem, w którym czytamy m.in. Nie akceptujemy działań antagonizujących mieszkańców, zarówno dotyczących podjęcia decyzji o nadaniu imienia, jak też sposobu, w jaki zostało to dokonane. Oczekujemy od radnych Rady Miasta Białystok podjęcia działań w celu zmiany tej nazwy ulicy. Koniec cytatu. Swoje oświadczenie wydała również Inicjatywa dla Białegostoku. Zaprotestowali także białostoccy działacze partii Razem. Przypomnijmy, największe kontrowersje związane z działalnością oddziałów należących do 5. Wileńskiej Brygady w naszym regionie dotyczą maja 1945 roku. Wtedy to pododdział, dowodzony przez Zygmunta Błażejewicza, pseudonim Zygmunt, spalił wieś Potoka. W wyniku pożaru lub na skutek ran zginęły 4 osoby, w tym 3 dzieci. Te tragiczne wydarzenia w Potoce miały miejsce 22 maja, jednak oddział Błażejewicza był we wsi już 16 maja. O tych wydarzeniach opowiada profesor Eugeniusz Mironowicz z Uniwersytetu w Białymstoku.
W tej wiosce stacjonowała 12-osobowa grupa żołnierzy, popularnie zwanych berlingowcami, to znaczy z Ludowego Wojska Polskiego. Oni od wiosny zajmowali się ściąganiem kontyngentu. No i w tej wiosce w Potoce mieli swoją siedzibę. Kiedy wkraczał oddział, tamci zaczęli strzelać, obawiając się, że to po nich idą. Dowódca tej grupy 12-osobowej strzelał do końca, aż skończyła mu się amunicja. W związku z tym został ranny, a wkrótce dobity z bliskiej odległości przez jednego żołnierza wkraczającego oddziału. 11 pozostałych po prostu poddało się. Złożono im propozycje, przeszli na stronę oddziału Głupaszki. Później z nieznanych przyczyn wywleczono 2 młodych chłopców na oczach mieszkańców. Zatłuczono ich kijami faktycznie. Tam oni jeszcze dawali jakieś oznaki życia, to więc strzałem z bliskiej odległości też dobito obu. Przypomniano sobie o tym, że jest jeszcze sołtys. Chyba po sołtysa przyszedł ten oddział. Ten sołtys nazywa się Konstanty Dąbrowski i chyba on był komunistą. Ponieważ sołtysa nie znaleziono, w związku z tym w zastępstwie sołtysa wyciągnięto innego przedstawiciela władzy, jakoby władzy już komunistycznej, podsołtys Jan Bechisz. Tego podsołtysa zastrzelono, również jego syna także zastrzelono. Nie wiemy, co się działo między 16 a 22 maja, jakim podszeptom ulegał Zygmunt, który dowodził tym oddziałem, co mu powiedzieli żołnierze wzięci do niewoli, być może tamci, przechodząc na drugą stronę, chcieli wykazać się. W sumie uznano, że ludność nie jest przychylna władzy, jakbyśmy to określili, państwa podziemnego, które utożsamiano z kontynuacją władzy sanacyjnej, bo nie byli, po prostu nie byli. Nikt nie był zainteresowany powrotem czasów sanacji. Kilka dni wcześniej, 11 maja, ten sam oddział przecież spalił w podobny sposób wieś Wiluki, gdzie spłynęło 80 gospodarstw i pod takimi samymi hasłami. Mniej więcej scenariusz wydarzeń był bardzo podobny. Macie się wynieść do Związku Sowieckiego, bo jesteście komuniści, kacapy i tak dalej. Również tam szukano kogoś związanego z władzą. Był tam jeden, który służył w UB, ponieważ nie znaleziono jego osobiście, no to więc zastrzelono jego 16-letniego brata.
Mówił profesor Eugeniusz Mironowicz. Z inicjatywy byłych i obecnych mieszkańców Potoki we wsi ma powstać kapliczka upamiętniająca tragiczne wydarzenia z maja 1945 roku.
Zaczyniajcie Zaczyniajcie dźwięki, oj, lu-li-lu. Pójdziemy, pójdziemy, pójdziemy. Pójdziemy, chłopcy, na wojnę. Pójdziemy, pójdziemy, pójdziemy. Pójdziemy, chłopcy, na wojnę. Детки, ой, лю-ли-лю, малые детки, ой, лю-ли-лю, пойдем, 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 хлопцы, на войну, пойдем, пойдем, пойдем.
Edukacja, problemy lokalowe, potrzeba kształtowania postaw tolerancji i szerzenia wiedzy o innych kulturach. To tylko niektóre kwestie podnoszone na posiedzeniu Sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, które odbyło się w Białymstoku oraz w Hajnówce. Oprócz parlamentarzystów w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji mniejszościowych, wojewoda podlaski, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Podlaskiego Kuratorium Oświaty. Co prawda do naszego regionu przyjechała tylko około połowa członków komisji, przedstawiciele organizacji mniejszościowych mieli okazję poruszyć ważne dla tych środowisk kwestie. Mówi wiceprzewodniczący Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, poseł mniejszości niemieckiej Ryszard Gala.
Te wyjazdy służą takim rozmowom między przedstawicielami mniejszości a komisją. Wiele problemów jest podejmowanych, czy to w środowisku romskim, żydowskim, tatarskim. Powoduje, że możemy przenosić to, jeśli jest taka potrzeba, na parlament. Wtedy mówimy o zapisach ustawowych, ale są także i rzeczy, które przenosimy na poziom rządowy, czyli to, co jest do rozwiązania po stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako tego ministerstwa odpowiedzialnego za mniejszości narodowe etniczne, czy też na Ministerstwo Edukacji Narodowej, ale często też bywa tak, że na tego typu spotkaniach uczestniczą przedstawiciele władz lokalnych, regionalnych i często pojawiają się tematy, które naszym zdaniem powinny być z marszu załatwione właśnie na styku społeczności mniejszościowe a samorządy, a czasami bywa tak, że te sprawy nie są pozałatwiane, więc po to właśnie jesteśmy, aby pomóc rozwiązać te problemy, które gdzieś występują.
A faktycznie Państwo macie realny wpływ na rozwiązanie tych problemów? Czy kolejne kurtuazyjne spotkanie, które odbędzie się za rok, za dwa, za trzy?
Nie, panie redaktorze. My przede wszystkim mamy protokół z takich posiedzeń. Przygotowywana jest następnie notatka z problemami, które występują i w ślad za tym prezydium podejmuje decyzję o występowaniu do poszczególnych ministerstw, do poszczególnych samorządów, może nawet do wojewody i cały czas monitorujemy sposób załatwienia tych spraw i czasami też jeszcze interweniujemy, bo nie zawsze jest tak, że na pismo komisji jest reakcja, jest odpowiedź, jest załatwienie sprawy, co jest najważniejsze. Często bywa tak, ach, to tam może pozostać i my pilnujemy tego, żeby one były w miarę rozwiązane. Tutaj musimy jakby też pozostawić tą decyzyjność po stronie tego organu, który jest właściwym. Ale na przykład my jako Komisja Mniejszości mamy wpływ na Komisję Finansów Publicznych, a to już jest ważna sprawa, ponieważ tam często zapadają decyzje, jak są dzielone środki budżetu państwa, z których część także jest przeznaczona na działalność mniejszości.
Uczestnicy posiedzenia dyskutowali m.in. o problemach związanych z edukacją, nauczaniem języków mniejszości, ale także, jak to jest w przypadku Romów, kwestią nauki języka polskiego i pracą asystentów edukacji romskiej. Mówi Karol Kwiatkowski z Centralnej Rady Romów.
Zdecydowanie one są inne i to wynika też z historii Romów. Tu trzeba podkreślić, że w latach 60. Romowie jeszcze wędrowali taborami, więc w ogóle nie mieli dostępu do edukacji, więc jest to dosyć świeży temat. Też w latach komunizmu nikogo nie interesowało tak naprawdę, czy Rom chodzi do szkoły, czy nie chodzi. I dopiero lata 90., tak naprawdę 2000, jest jakiś przełom, ale jest naprawdę dużo do zrobienia, jeśli chodzi o instytucje rządowe, czyli Ministerstwo Edukacji i zmiana troszeczkę systemu i podejścia do dziecka romskiego. Problemy pojawiają się już centralnie. Istotna jest zmiana troszeczkę systemu, żeby dzieci miały równy dostęp do tej edukacji, co zapewnia Konstytucja Rzeczypospolitej, że każdy obywatel powinien mieć równy dostęp do edukacji. Naszym zdaniem na dzień dzisiejszy dziecko romskie ma utrudniony dostęp do edukacji, ale też są pozytywne aspekty, tak jak asystent edukacji romskiej, który powstał w 2002 roku i skutecznie pomaga dzieciom romskim. Tak jak mówię, jest lepiej, ale jest bardzo wiele jeszcze do zrobienia.
Tego typu spotkania jak dzisiejsze, czy to się później jakoś materializuje, te wasze postulaty?
Myślę, że różnie z tym bywa, ale bardzo ważne, aby mniejszości mogły wypowiedzieć swoje zdanie i żeby rządzący to usłyszeli. To jest istotna sprawa, żeby nie podejmowali sami decyzji bez udziału mniejszości, ponieważ tak naprawdę my najlepiej wiemy, co jest tym dzieciakom potrzebne. I też liczymy na to, że w przyszłości będą nasze dzieci osiągać sukcesy.
Swoje problemy sygnalizowali też przedstawiciele innych środowisk. Był wśród nich prezes Związku Tatarów RP Jan Adamowicz, którego zapytaliśmy, czy wierzy, że poruszane przez niego kwestie będą pozytywnie załatwione.
No, nadzieję to trzeba zawsze mieć, jaka by ona nie była. Budzimy się nadzieją, że coś tam pomoże, że ktoś się wstawi za nami, że poprze nasze postulaty.
Jakie problemy Państwo zgłaszaliście na tym spotkaniu, takie główne?
Myśmy zgłosili przede wszystkim najważniejszy problem, że dołki nam kopią, kopalnia Kruszywa, tracimy nasze dziedzictwo. No i taki właśnie jeden z postulatów było, żeby zahamować trochę, jakiś pas ochronny zrobić. Najważniejszy nasz taki jest problem. No oczywiście edukacja, przerasta edukacja. Za mało się mówi o naszej mniejszości tatarskiej. Mało w podręcznikach jest. Wszyscy się chwalą, że taka mniejszość jest, taka wisienka na torcie. No ale ta wisienka, no tylko wisienka, no nie ma tej takiej polewki dookoła, żeby ona się czegoś trzymała. My nauczamy tylko i wyłącznie dzieci nauki czytania Koranu jako religii, bo wszyscy Tatarzy to są wyznawcami islamu. A historia też jest nauczana w szkole. Niemniej jednak podczas różnego rodzaju akademii państwowych i innych publicznych, no to przedstawiamy nasz dorobek poprzez wystawę, plansze, zdjęcia.
Wyjazdowe posiedzenie Sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w naszym regionie trwało 2 dni.
Po sąsiedzku audycja Michała Stepaniuka.
Odznaczenie zasłużony dla kultury polskiej odebrał w Białymstoku przewodniczący Muzułmańskiego Związku Religijnego Rzeczpospolitej, mufti Tomasz Miśkiewicz. Wyróżnienie to przyznaje minister kultury i dziedzictwa narodowego. Docenił on wkład Miśkiewicza, m.in. w organizowanie Dni Kultury Podlaskiej czy Podlaskich Dni Bajramowych, a także wydawanie książek o historii i tradycjach tatarskich. Uzasadnienie odczytała sekretarz Muzułmańskiego Związku Religijnego Rozalia Bogdanowicz.
Wykazuje ogromną troskę i zaangażowanie w rozwój, ochronę i promocję kultury Tatarów polskich, a tym samym wzbogaca kulturę narodową Rzeczypospolitej Polskiej, z którą Tatarzy są ściśle związani.
Dziękuję bardzo. Myślę, że Podlasianie znają kulturę tatarską, znają Tatarów. Wartość, którą pielęgnujemy, to jest historia Tatarów polskich jako Tatarów patriotycznych podczas wystaw zagranicznych. To budzi duże wrażenie, dużo daje do myślenia dla społeczności zagranicznej, w szczególności w krajach muzułmańskich, jak taka mała mniejszość wyznania muzułmańskiego mogła przetrwać w morzu chrześcijaństwa. No, to ich ciekawi, jednak można, o ile się będzie chroniło własne tradycje, ale jednocześnie trzeba być dobrym obywatelem, dobrym patriotą.
Do końca czerwca Muzułmański Związek Religijny chce wydać Koran przetłumaczony na język polski. Jak podkreśla mufti Tomasz Miśkiewicz, będzie to pierwsze tłumaczenie, które opracowali polscy Tatarzy. Dodaje, że zależy mu, by publikacja ukazała się w roku 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Po sąsiedzku w Polskim Radiu Białystok.
A teraz w audycji Po sąsiedzku, dziedziniec Pałacu Branickich i impreza zorganizowana w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja pod hasłem Różne narodowości, różne kultury, różne religie, jedna niepodległa. Można tu było obejrzeć zespoły prezentujące kultury białoruską, ukraińską, litewską, tatarską, żydowską i romską. Na zakończenie wszyscy odtańczyli poloneza.
Poloneza, czas zacząć.
Ta inicjatywa po spotkaniu z naszymi mniejszościami narodowymi urodziła się w festy, na którym chcemy pokazać wspólnotę niepodległą.
Wicemarszałek województwa podlaskiego Maciej Żywno.
W Konstytucji 3 maja było to wielkie święto wszystkich narodów mieszkających w Polsce.
Można powiedzieć, że jest to też święto narodowe Tatarów.
Dawid Hezbijewicz z tatarskiego zespołu Buńczuk.
Dlatego, że Tatarzy również walczyli o niepodległą Polskę, także czujemy, że współautorami tej Konstytucji też współautorami niepodległości.
Białystok jest wielokulturowy i nie jest to tylko slogan reklamowy.
Przewodnicząca Stowarzyszenia ABBA Katarzyna Pawłowska.
Białystok jest i województwo podlaskie bardzo barwne, bo zamieszkuje go wiele mniejszości narodowych. Jedną z nich jest mniejszość białoruską, którą my dzisiaj reprezentujemy.
To jest bardzo dobra sprawa, bardzo mi się podoba, no i żeby jak najczęściej.
Wizytą w Pałacu Branickich kończymy dzisiejszą audycję Po sąsiedzku. Nasze kolejne spotkanie w czerwcu. Michał Stepaniuk, dziękuję za uwagę. Za chwilę na naszej antenie Dumka Ukraińska i Pat Znakam Pachoni. Do usłyszenia.
Wieczność pszczoły, pszczoły.